Rząd zaostrza zasady bezpieczeństwa na Pomorzu i przedłuża obostrzenia na Warmii i Mazurach. W pozostałych województwach będą obowiązywały dotychczasowe ograniczenia.
Od przyszłej soboty w Pomorskiem swoją działalność muszą zawiesić baseny, hotele i kina. Z kolei galerie handlowe będą musiały ograniczyć swoje funkcjonowanie.
Zarówno w województwie pomorskim, jak i warmińsko-mazurskim klasy 1-3 będą mogły działać w trybie mieszanym. W warmińsko-mazurskim dotychczasowe obostrzenia są obecnie przedłużone do przyszłego piątku.
Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył dziś na konferencji prasowej, że oba województwa są obecnie najbardziej dotknięte zachorowaniem na COVID-19.
Jeżeli popatrzymy sobie na taki parametr, czyli średnią dzienną liczbę zachorowań liczoną dla okresu tygodniowego w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, to tutaj w województwie warmińsko-mazurskim ten parametr zbliża się praktycznie do 60, dokładnie wynosi 57,4 przy średniej w całej Polsce wynoszącej praktycznie równo 30. Województwem, które znajduje się w drugiej kolejności, jeżeli chodzi o tą częstotliwość czy zapadalność na COVID-19, jest województwo pomorskie. Tutaj ten parametr wynosi blisko 45 osób na 100 tysięcy mieszkańców średnio dziennie w ciągu tygodnia.
Minister zdrowia dodał, że rząd będzie chciał komunikować w cyklu tygodniowym regulacje dotyczące województw. Dotychczas obowiązujące zasady epidemiczne w większości kraju są przedłużone do 28 marca.
W Świnoujściu ruszyła oficjalnie budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. To inwestycja, którą chciał zrealizować jeszcze poprzedni rząd PiSu.
W inauguracji budowy tunelu pod Świną wzięli udział przedstawiciele rządu, m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński.
Lider Zjednoczonej Prawicy przypomniał słowa świętego i pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Zapewnił, że rząd kieruje się tymi słowami, prowadząc politykę wobec tego regionu. Tunel w Świnoujściu zapewni stałe połączenie z resztą kraju.
W tej chwili mamy taki moment, w którym możemy powiedzieć, że ta inwestycja wchodzi już w czas decydujący, rozstrzygający. Rozpoczyna się wiercenie tunelu. To chwila ważna, chwila, która mam nadzieję zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie, i zachodnie Pomorze, a co za tym idzie, Rzeczypospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną.
Prace nad długo oczekiwanym w mieście i regionie tunelem mają zakończyć się w 2022 roku. Będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce. Koszt budowy to ponad 912 milionów złotych, z czego przeszło 775 milionów złotych będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej.
60 minut dodatkowych zajęć sportowych, jeden lub dwa razy w tygodniu dla wszystkich uczniów. To założenie nowego programu Aktywny Powrót do Szkoły.
To wspólny projekt Resortu Edukacji oraz Akademii Wychowania Fizycznego, a więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jednym ze skutków nauczania zdalnego jest narastający problem otyłości wśród dzieci, brak lekcji wychowania fizycznego oraz ograniczona możliwość korzystania z ruchu poza domem wynikająca z lockdownu przekładają się nie tylko na nadwagę. Wpływają także negatywnie na kondycję psychiczną uczniów i powodują wady postawy. Dlatego resort edukacji proponuje nowy program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Nauczyciele będą szkoleni przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju w sposób nakierowany na walkę z trudnościami wywołanymi przez pandemię. Nauczyciel po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat, mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek.
Już od kwietnia szkolenia nauczycieli i te szkolenia będą przeprowadzane przez wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego do końca tego roku kalendarzowego. Od września taki termin zakładamy, dlatego że dziś nie wiemy jeszcze, kiedy nastąpi powrót do nauki stacjonarnej dzieci i młodzieży. Od września ruszą sportkluby, dodatkowe zajęcia sportowe, profesjonalne, przygotowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i będą one prowadzone przez tych nauczycieli, którzy będą po przeszkoleniu już, które od kwietnia się rozpocznie.
Wartość programu to 42 miliony złotych. Resort edukacji zapowiedział także przedstawienie trzech innych projektów przygotowanych dla uczniów wracających do szkoły po pandemii. Chodzi o wsparcie psychologiczne, działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku oraz pomoc w uzupełnieniu wiedzy. Szczegóły mamy poznać już wkrótce. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Liberalno-lewicowi aktywiści skupieni wokół tak zwanego strajku kobiet nawołują do narodowej apostazji i wprowadzenia umożliwiającej to państwowej procedury.
Nakłaniają ponadto Polaków do wypisywania dzieci i młodzieży z lekcji religii. Chcą także, by rezygnowali oni ze chrztu świętego dzieci, pierwszej komunii świętej czy ślubu kościelnego na rzecz tak zwanych uroczystości nadania imienia, przyjęcia z okazji wkraczania dziecka w nowy etap życia czy ślubów humanistycznych.
To niektóre propozycje mające zmienić Polskę w państwo świeckie, które przedstawiła wczoraj Rada Konsultacyjna przy tzw. ogólnopolskim strajku kobiet.
Zdaniem politologa doktora Krzysztofa Kawęckiego głoszone przez nią hasła kompromitują tzw. strajk kobiet i pokazują bezsilność tego ruchu, podobnie jak kompromitowały i pokazywały bezsilność komunistów walczących z Kościołem.
Taka sytuacja miała miejsce w PRL-u, kiedy to władze komunistyczne próbowały prowadzić alternatywne, tak zwane świeckie, humanistyczne uroczystości. To oczywiście nie przyniosło żadnych skutków, przeciwnie powiedziałbym, ośmieszało tylko władze komunistyczne, pokazywało ich bezsilność i podobnie wygląda w tej sytuacji również. Także to jest przykład pewnej bezradności strajku kobiet, takiej frustracji powiedziałbym, ale też również nienawiści do chrześcijaństwa, do Kościoła katolickiego. Okazuje się, że właśnie walka z Kościołem katolickim, z cywilizacją chrześcijańską, to jest najważniejszy postulat strajku kobiet.
Postulaty przedstawione wczoraj przez tzw. strajk kobiet są kolejnymi po wcześniejszych, dotyczących m.in. dostępu do tzw. aborcji i ochrony środowiska LGBT.
Wraz z aktywnością tzw. strajku kobiet rośnie agresja wobec Kościoła w Polsce. W tym tygodniu doszło do pobicia kapłana w Paradyżu. W Myślenicach grupa młodych osób dopuściła się z kolei profanacji sanktuarium Matki Bożej.
Ojciec Święty Franciszek rozpoczął wizytę apostolską w Iraku. Pierwsze przemówienie papież wygłosił w Pałacu Prezydenckim w Bagdadzie, gdzie spotkał się też z prezydentem tego kraju.
Biskupa Rzymu słuchali przedstawiciele świata polityki, biznesu i kultury. Papież wyraził wdzięczność, że mógł przybyć z wizytą od dawna oczekiwaną i upragnioną. Pozdrowił również przedstawicieli kościołów chrześcijańskich i innych religii.
Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że w minionych dekadach Irak doświadczył katastrof, wojny, plagi terroryzmu i konfliktów, często mających podstawę w fundamentalizmie. Wyraził też troskę o prześladowanych chrześcijan.
Ileż modliliśmy się w tych latach o pokój w Iraku. Święty Jan Paweł II nie szczędził inicjatyw, a przede wszystkim oferował modlitwy i cierpienia w tej intencji, powiedział Ojciec Święty.
Wyraził przekonanie, że obecnie zadaniem Iraku jest to, by pokazać wszystkim, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, że różnice zamiast być przyczyną konfliktów, powinny być impulsem do zgodnej współpracy w życiu obywatelskim.
Braterskie współistnienie wymaga cierpliwego i szczerego dialogu, prowadzonego w sprawiedliwości i poszanowaniu prawa. Nie jest to zadanie łatwe. Wymaga trudu i zaangażowania ze strony wszystkich, aby przezwyciężyć rywalizacje i kontrasty i rozmawiania ze sobą nawzajem, wychodząc z najgłębszej tożsamości, jaką posiadamy, tożsamości dzieci, jedynego Boga i Stwórcy. W oparciu o tę zasadę Stolica Apostolska, tak w Iraku, jak i gdzie indziej, niestrudzenie apeluje do kompetentnych władz o uznanie wszystkich wspólnot religijnych, o ich poszanowanie, uznanie, prawną ochronę.
Ojciec Święty spotkał się dziś także z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia w Bagdadzie. W 2010 roku doszło tam do zamachu terrorystycznego dżihadystów, w którym zginęło 58 osób, a około 80 zostało rannych.
Transmisję pielgrzymki papieża prowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam.
To były wiadomości w Radio Maryja, a teraz prognoza pogody.
Jutro na północy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia śniegu, przechodzącego w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie miejscami duże i tam możliwy przelotny śnieg. Temperatura od minus 1, 0 na Podkarpaciu, około 3 stopni w centrum do około 5 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, na północy kraju do 65 km na godzinę, a nad samym morzem do 80 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni, na barometrach w Warszawie maksymalnie 1029 hektopaskali.